przynajmniej, nie, kto ma takie uczucie, że taki i korek masz i nie może śpiewać? Ja tak mam, ale bardzo ładna, wymowna pieśń. Trochę nas się nazbierało na koniec uwielbiania. Ja to się cieszę, że jesteśmy taką społecznością, że ja mogę wszystkich znać w naszej społeczności, nawet tych, co przyjechali. I dlatego, że was znam, to wiem, że wszyscy potraficie być radośni poza naszymi wspólnymi zgromadzeniami, jak się spotykamy. I oczekuję, żebyście byli tutaj też radośni, bo jesteście do tego zdolni. Każdy z nas. I ja myślę, że można być w poważnych chwilach, w poważny sposób radosnym. I tak powinniśmy się zachowywać na naszych zgromadzeniach. Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na 5 Księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, strona 202. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, strona 202. Możemy się zabrać za czytanie? Możemy. To czytamy od pierwszego wiersza. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan nasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść, abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przykazał Pan Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Ja może wyjaśnię ten tytuł, który powiedziałem pastorowi. Tytuł dzisiejszego mojego zwiastowania brzmi tak. Będziesz, jeżeli chcesz coś zapamiętać, to musisz to zrobić. I to nie jest jakiś mój filozoficzny wymysł, ale to jest przysłowie, które dzisiaj funkcjonuje w Izraelu i które przeczytałem. Że Żydzi mówią, że jeżeli chcesz coś zapamiętać, to musisz to zrobić. I o czym ja dzisiaj chcę mówić? My jako ludzie wierzący wiemy, że życie człowieka nowonarodzonego różni się o 180 stopni od życia człowieka, który się nigdy na nowo nie narodził. I mówimy o nowonarodzeniu, mówimy o nawróceniu. I żeby tak krótko powiedzieć, to my jako istoty, które Bóg nas stworzył, mamy ciało, ducha i duszę. I człowiek, dopóki się na nowo nie narodzi, to w nim żyje tylko ciało i dusza, a duch jest martwy, jest uśpiony. I kiedy na nowo się narodzamy, ożywa w nas duch, którego mamy, którego dał nam Bóg. I ten duch musi w nas żyć, bo to na tej płaszczyźnie, właśnie na płaszczyźnie naszego ducha, mamy spotkanie z Duchem Świętym. To nie odbywa się na płaszczyźnie duszy, na płaszczyźnie ciała, ale na płaszczyźnie naszego ducha spotykamy się z Duchem Świętym. Jeżeli właściwie funkcjonujemy, to nasze życie jest podporządkowane Duchowi Świętemu, a cała nasza osobowość jest podporządkowana naszemu Duchowi, który jest prowadzony przez Ducha Świętego. I tego nie idzie zmienić, bo tak nas Bóg stworzył. Tak Bóg nas uczynił. Natomiast dlaczego podałem taki tytuł? Jeżeli chcesz coś zapamiętać, to musisz to zrobić. Otóż obserwując życie swoje i wielu innych ludzi wierzących, to czasami zachowujemy się tak, że nawracamy się, przestajemy robić wiele rzeczy niewłaściwych, ale też czasami przestajemy robić rzeczy, które naturalnie w nas są, a które są dobre i które należy robić, bo tak nas Bóg stworzył. Tak nas Bóg uczynił. Jeżeli się, przecież jak człowiek się nawraca, to nie postępujesz tak, że przed nawróceniem jadłeś, trzymałeś sztućce rękami, a po nawróceniu będziesz trzymał nogami. Nie, to zostaje cały czas takie same. I ten fragment Bożego Słowa, który przeczytałem, i dzisiaj chciałbym przytoczyć wiele fragmentów Bożego Słowa, że w naszym życiu, jako ludzi nowonarodzonych, musi funkcjonować wiele uczynków, my musimy wiele rzeczy zrobić w sposób cielesny, w sposób widoczny, aby nasze życie było właściwie ukierunkowane, aby nasze życie duchowe właściwie funkcjonowało. I Bóg o tym wiedział i czasami się zastanawiamy, zadajemy sobie pytanie, a dlaczego musimy to zrobić, a dlaczego musimy tamto zrobić? Dlatego, że Bóg dał nam taką naturę i musimy to zrobić, żeby nasze życie duchowe było właściwe. I ten fragment Bożego Słowa, który przeczytałem, traktuje o tym, że Bóg dał Izraelowi przykazania. I Bóg nie chciał tylko, żeby Mojżesz przekazał te przykazania temu pokoleniu, które w tym czasie żyło, ale Bóg mówi, wy musicie coś zrobić, bo tacy jesteście, takich wam stworzyłem. Wy musicie swojemu pokoleniu, swoim synom, swoim córkom, swoim wnukom, czy będziecie w drodze, czy będziecie w domu, czy będziecie w pracy, cokolwiek będziecie każdego dnia robić, musicie o tym prawie im przypominać, mówić, żeby oni to zapamiętali i takie postępowanie, takie wasze postępowanie spowoduje to, że kiedy umrzecie, to wasi synowie, wasi wnukowie będą to samo czynić następnemu pokoleniu i moje słowo w waszych sercach nie umrze. I czy to się dzisiaj zmieniło? Mimo tego, że Mojżesz żył ile lat temu? 3000 lat temu? Może i... No załóżmy, że bardzo dawno. I czy to się dzisiaj zmieniło? Ja myślę, że to dzisiaj się nie zmieniło. Jak byliśmy na wschodzie Polski, to tam są takie opinie, jak ktoś zajedzie z zachodu, że ludzie na wschodzie chodzą gromadnie do kościoła, młodzi i starzy. No i tak jest. Chodzi o kościół katolicki. No i tak jest. Ale dlaczego tak jest? Gdzie jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak jest? Ale dlatego tak jest, że tam mama z tatą budzą rano dziecko, biorą za rękę i idą do kościoła. I tak czynią, jest to też coraz rzadsze, ale ci, którzy tak czynią, to ich dzieci chodzą do kościoła. Dlaczego? Bo oni coś wykonują, coś robią. Wiedzą, że muszą to dziecko tam zaprowadzić, żeby ono, jak dorośnie, brało swoje dzieci za rękę i też szło do kościoła. Natomiast kiedy następuje rozpasanie, to sami widzimy, co się dzieje. Był u mnie ostatnio Mariusz z Moniką, żeśmy rozmawiali o życiu tam na Zachodzie, no i o społecznościach. I no, trudno nam Polakom jakby zaakceptować, czy odnaleźć się w społecznościach ludzi wierzących tam na Zachodzie. Dlatego, że wyglądają one trochę inaczej. Wyglądają one w taki sposób, że jest bardzo duża swoboda, że ludzie chcą, przychodzą, chcą, nie przychodzą. No takie, ja myślę, że ja nie byłem w żadnym zborze na Zachodzie, ale myślę, że to, rozumiemy, jak to wygląda. Pastor nasz był, może jeszcze ktoś był gdzieś, o. Magda mieszkała jakiś czas w Anglii, zresztą też z Magdą rozmawiałem i to się potwierdza, że to wygląda inaczej. I kiedy tak się zastanawiałem, dlaczego tak jest, to zawsze gdzieś u źródła znajduje się, że ludzie przestają coś czynić w taki normalny sposób, naturalny sposób, w jaki Bóg nas stworzył. Zaczynają, bo wiecie, kiedy człowiek się nawróci, to często mówi się o tym, że w Chrystusie jesteśmy wolni, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, że w Jezusie Chrystusie, jeżeli prowadzi nas Duch Święty, to Bóg nas prowadzi, możemy być Bogu tylko poddani i to jest wszystko prawda, ale często człowiek w swoim zachowaniu zaczyna podchodzić tak, to w takim razie ja nie muszę iść na nabożeństwo. To w takim razie ja nie muszę moich dzieci uczyć modlitwy. To w takim razie ja nie muszę moich dzieci ciągnąć do zboru. To w takim razie ja nie muszę uczyć moich dzieci porządnego wysławiania się. To w takim razie ja nie muszę moich dzieci uczyć, jak mają się ubierać. I kiedy rozmawialiśmy z jednym małżeństwem tam na wschodzie, to nie chcę, żebym był tu potraktowany, że jestem zafascynowany wschodem. Ja jestem ze wschodu Polski, ale dlaczego większy procent młodzieży jest w zborach? Czy tam nabożeństwa są lepsze? Byście pojechali na nabożeństwo, to są śpiewane młodzi, same pieśni ze śpiewników pielgrzyma, gdzie nie ma perkusji, gdzie nie ma gitary, tylko są klawisze ewentualnie. Gdzie kobiety muszą chodzić w spódniczkach, to nie wiem, czy wszystkim by to się podobało. A dlaczego ludzie są młodzi, są w zborach? To nie jest powód, jak wygląda nabożeństwo, ale to jest powód, jak wygląda rodzina. To jest powód, jak ci ludzie postępują. I rozmawialiśmy z jedną rodziną i powiedzieli, my, gdy dziecko poszło do trzeciej klasy, to co powiem, może niektórych zbulwersować. Do trzeciej czy z trzeciej, jak wyszło? Czy do czwartej? Zabroniliśmy dziecku chodzić na wszelkiego rodzaju uroczystości szkolne. Bo na uroczystościach szkolnych są mówione niewłaściwe rzeczy, w które my nie wierzymy, a potępiamy. Płacz był w domu. Płacz był w domu. Jeden i drugi płakali. Musieliśmy zrobić to i tamto, żeby no, w jakiś sposób zrekompensować im to. Dzieciom wydawało się, że całe miasto są wszyscy normalni, tylko nasza rodzina jest nienormalna. Kiedy przyszła szkoła średnia, zabroniliśmy dzieciom uczestniczyć w studniówce, bo tam się dzieją niewłaściwe rzeczy. I rozumiecie, takie różne sytuacje. I byśmy sobie pomyśleli dzisiaj, jak to ktoś powiedział, my ludzie wyzwoleni, byśmy sobie pomyśleli, przecież to co to wprowadzi? Wszyscy z kościoła uciekną. Nie, tam są ludzie w kościele, młodzi ludzie. Przez właśnie takie namacalne postępowanie od najmniejszego. Ja nie chcę tu mówić o jakimś zakonie, że dzieci nie można puszczać na szkolne jakieś tam uroczystości, imprezy. Ja tylko podaję przykład, że my jako rodzice, jeżeli chodzi w tej kwestii o nasze dzieci, to my musimy za rękę, mocno za rękę prowadzić dzieci do kościoła, jak są małe. Musimy. Bo jak one dorosną, to w taki duchowy sposób one będą się trzymały naszych rąk i będą z nami jechały do zboru. My musimy nauczyć je, jak właściwie postępować. A właściwie postępować możemy je nauczyć tylko tak, jeżeli każdego dnia będziemy przypominać im o Bożym Słowie. Czy my... Ja dzisiaj też się spotykam, nawet z Tymkiem rozmawiamy. A czy konieczne jest czytać Biblię? Konkretnie chodzi o książkę spisaną, taką książkę. Bo przecież Biblia dzisiaj występuje w tych laptopie i w tych i różnych innych rzeczach. Wszyscy mają, książki mają, mają w jednym urządzeniu kilka tłumaczeń Biblii i to można czytać. Pewnie, że to można czytać. Tylko te urządzenia mają jedno zagrożenie, że jednym przeciągnięciem palca już jesteś z wersetu z piątej Księgi Mojżeszowej, już jesteś na przykład na wiadomościach politycznych albo... Dlatego ja uważam, że żeby właściwie ukształtować nasze dzieci, my musimy wykonywać pewne czynności, za rękę prowadzić do kościoła, wymagać czytania Bożego Słowa, odpytywać dzieci z czytania Bożego Słowa, co przeczytały. Często się nie chce i my też w naszym domu często to wygląda różnie, ale warto dzieci odpytywać, co przeczytały. Warto dzieci pytać, kiedy czytałeś Biblię. Warto dzieci pytać, kiedy się sam modliłeś. Ja zachęcam do takiego postępowania. My z żoną robimy tak w swoim domu i będę zachęcał moje wnuki, jak będą, żeby tak postępowały, bo wiem, że to spowoduje to, że ci ludzie będą przy Bogu. Zwróćcie uwagę, że nawet wiara w naszym sercu wymaga uczynienia. Bóg daje łaskę wiary do naszego serca. I Słowo Boże o tym mówi, że to Bóg daje wiarę człowiekowi do serca. Ale człowiek, Bóg wymaga od człowieka, bo tak nas stworzył, żebyśmy coś robili z tym, jeżeli Bóg daje łaskę wiary. I Bóg dał wiarę Abrahamowi. A co Abraham musiał uczynić? Co Bóg chciał, żeby Abraham uczynił? Musiał pójść na górę ze swoim synem i był gotowy oddać go na ofiarę. To jak to nazwać? Musiał fizycznie wziąć tego chłopca. Musiał fizycznie wziąć drzewo, aby rozpalić ołtarz i złożyć ofiarę ze swojego syna. Nie rozumiał tego, Bóg od niego tego wymagał. Czy dzisiaj to się zmieniło? Ja uważam osobiście, to jest moje zdanie, że Bóg daje każdemu z nas łaskę wiary. Ale Bóg wymaga od nas czynienia, aby ta wiara w nas wzrastała. Abyśmy byli pewni, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. I podam przykład. Kiedy w zgromadzeniu, na nabożeństwie jest modlitwa, jest wywołanie o modlitwę o ludzi chorych, i pada hasło kto jest chory i chce, aby Bóg jego dotknął, Bóg go uzdrowił, prosimy wyjść na środek. Będziemy się modlić. I też są różnego rodzaju zdania. A czy Bóg nie widzi mnie w krześle, a czy Bóg nie widzi mnie za filarem? Pewnie, Bóg widzi wszędzie, ale to jest właśnie uczynek twojej wiary. Ty musisz czasami wyjść, pokazać się i dać dowód Bogu i społeczeństwu i braciom i siostrom, że ty wierzysz, że Bóg ciebie uzdrowi. Musisz się opowiedzieć za tym, a twoim opowiedzeniem się jest wyjście na środek. Bóg może uzdrowić tam w ławce, ale czasami Bóg wymaga, żebyś tu wyszedł. I pastor czy diakon, kiedy modlą się, tak samo Bóg od nich wymaga. Nie mogą tego czynić, chowając się za filarem, ale na dowód wiary, że wierzą Bogu, muszą wstać i opowiedzieć przede wszystkim mocą ciemności, społeczeństwu, ludziom wierzącym, opowiedzieć się, że stoją tu w imieniu Jezusa Chrystusa przed tym człowiekiem, przed zborem i modlą się, aby był on uzdrowiony. Miałem kiedyś problem w moim życiu z kolanem. Był taki okres, kilka lat temu, bardzo mnie bolało kolano. I modliłem się o to kolano, trzymałem rękę na kolanie i modliłem się i ono mnie bolało i po pewnym czasie przestało mnie boleć. Ja uznałem, że to jest Boży cud, że Bóg uzdrowił mi to kolano. No i tak jeszcze poczekałem parę dni, chodziłem, ruszałem, no nie boli mnie to kolano. I wiecie, to różne myśli do człowieka wtedy dochodzą. A może to jakieś zapalenie było, może to jakieś przewianie, może to, no nie wiem, nie znam się na medycynie, może to i tamto. No ale to kolano od dłuższego czasu nie bolało i były takie nawroty, nie? I po tej modlitwie kolano mnie bolało już kilka dni. I pamiętam, zdecydowałem się, mówię, powiem w zborze świadectwo. Jak usługiwałem, powiedziałem, że Bóg uzdrowił mnie i te kolano mnie nie boli. I dlatego musimy mówić świadectwa, bo dajemy dowód wiary działaniu Boga w naszym życiu, bo pojawiły się u mnie takie myśli. A co to ja teraz powiem przed Bogiem, a jak ono mi zacznie znowu boleć? Wiecie, to ja mogę się nie przyznać. Powiedziałem świadectwo, może mnie dalej boleć, mogę się nie przyznać, ale są choroby, które są widoczne i Bóg ciebie uzdrawia i tego nie mówisz i często jest spowodowane to tym, że brak ci wiary, że Bóg cię uzdrowił. Dlatego musimy uczynić, musimy coś czynić, musimy mówić świadectwo i to jest dowód. Bóg patrzy, tak, córko moja, tak, bracie mój, synu mój, uzdrowiłem cię. Jesteś pełen wiary, czynisz to przed społecznością ludzi wierzących, przed ludźmi, przed mocami ciemności, bo jesteś przekonany i masz wiarę, że to ja uczyniłem. I dlatego takie rzeczy trzeba czynić i o tym trzeba mówić. Niedawno krótko było tak wspomniane, to Krzysztof mówił o tym, że my wiemy o tym, że człowiek wierzący ma się modlić. Człowiek wierzący ma się modlić. Ale jeżeli chcemy się modlić, to my musimy wiele rzeczy uczynić, żebyśmy byli gotowi do modlitwy. I to może teraz każdy sobie może większy procent sali sobie pomyśleć, to musimy uporządkować wszystko w naszym sercu. Ale czasami my musimy coś uczynić w taki sposób, że pójść i kogoś przeprosić. Pójść, komuś coś zwrócić, co wzięliśmy bez jego zgody. I to był przykład podany tego, jak Izraelici ponieśli klęskę pod miastem Aj. Ono było wielokrotnie mniejsze niż Jerycho i mniej tam ludzi było i nie było tak mocno obwarowane. I ta Jozue sobie pomyślał, a takie Aj, to tam wyślemy tylu i tylu ludzi, po co tam wszyscy sobie poradzą, nie? No i jak to się skończyło? Ponieśli klęskę, potem Jozue leżał przed Bogiem i to, zresztą to Krzysztof mówił, ale ja chcę o tym wspomnieć, bo to jest istotne, do tego, aby zanosić modlitwy do Boga, my musimy pewne rzeczy uporządkować w naszym życiu. My musimy coś załatwić. I uważam, że przychodząc na modlitwy, które są organizowane w zborze, modlitwy gdzieś to organizujemy w naszych domach, czasami brak naszej obecności często jest spowodowane tym, że nie ma porządku w naszym sercu. Wiecie, kiedy ja na modlitwę nie przychodzę? Jak na przykład poniesie gdzieś mnie w pracy i komuś coś nagadam. Ja się źle z tym czuję. I nie przychodzę na modlitwę. I tak się zadaję sobie pytanie, czy ja jestem jakiś dziwoląg? Czy tylko ja jestem taki na świecie? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że każdy z nas, takich Bóg nas stworzył, każdy z nas jest taki. Jozue leżał przed Bogiem, bo to nie on zgrzeszył, on nie wiedział. Bóg mu objawił, wstań, załatw to i to, wtedy przyjdź i się módl. I ze mną tak jest. Ja muszę załatwić sprawę, aby przyjść na modlitwę. Czasami przychodzę na modlitwę, a sprawy są niezałatwione. I to tak naprawdę ten czas na modlitwie to jest czasem, nie powiem, że zmarnowanym, no bo jestem w gronie ludzi wierzących, ale to nie jest to, co bym oczekiwał. Możemy mieć relacje ze sobą, możemy ze sobą rozmawiać, bo jesteśmy ludźmi, ale Duch Święty jest Bogiem. I jak mamy nieporegulowane sprawy, niepozałatwiane sprawy, możemy codziennie przychodzić na modlitwę, możemy codziennie spotykać się na łamaniu chleba, możemy codziennie mówić świadectwa, ale z Duchem Świętym nie będziemy mieli właściwej relacji. Nie będziemy mieli właściwej społeczności, bo te rzeczy będą przed nami stały, a Boże Słowo zobowiązuje nas do tego, aby je usunąć. Aby je usunąć. Zwróćmy uwagę, ja dlatego dzisiaj te kazanie mówię, bo wiele rzeczy zanika w społecznościach. Są takie opinie, czy ja muszę przyjmować chrzest. No przecież się nawróciłem. No przecież jestem człowiekiem wierzącym. Ludzie przed chrztem wodnym przeżywają chrzest Duchem Świętym. No przecież modlę się na językach. Czy ja muszę przyjąć chrzest? I to jest następna czynność, którą powinieneś wykonać, obwieszczając mocą ciemności społeczności ludziom wierzących, swojej rodzinie, być może niewierzącej, swoim najbliższym, że ty poszedłeś za Jezusem. Wchodzisz do wody przed wieloma ludźmi, nie lękając się tego, że nawróciłeś się do Jezusa Chrystusa. I musisz to, może pastor mnie skoryguje po usłudze, ale musisz, jeżeli stałeś się człowiekiem wierzącym, musisz przyjąć chrzest, obwieszczając moce ciemności wiedzą o tym, że ty zdecydowanie stoisz po stronie Jezusa Chrystusa. Wszyscy ludzie, którzy ciebie znają, wiedzą o tym, że ty zdecydowanie poszedłeś za Jezusem Chrystusem. Mogą tego niewierzący nie rozumieć, ale wiedzą, że coś w twoim życiu się zmieniło. Niektórzy mogą mówić, a co to, nie można sobie chrztu gdzieś przyjąć w wannie, w domu? Pewnie, że można. Jeżeli są sytuacje i okoliczności, że nie ma innych możliwości i wiem, że dzisiaj ludzie tak się chrzczą, gdzieś pokryją, bo są prześladowani, ale jak masz możliwości, masz to obwieszczać wszem i wobec, że przyjmujesz chrzest ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak my przejmowaliśmy chrzest, młodzi, W Jeziorze Strzeleckim w 90 roku zgromadzaliśmy się na ulicy Zwycięstwa. Wiecie, tam teraz tablica wisi, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. I wiecie, gdzie jest ulica Paderewskiego? Wiecie. Wiecie, gdzie jest dworzec? Też tam był, tylko ze stary. Szło się z całym zborem, piechotą, z całą społecznością Paderewskiego, koło dworca się skręcało przez tory na Strzeleckie, a tam już był tłum ludzi i tam się przyjmowało chrzest. I Bóg tak czynił, że człowiek lękał się, no bo to jest... Inaczej jest, gdy jesteś z rodziny wierzącej, a inaczej jesteś, jak pracujesz, wszyscy się znają, a nagle mówisz, że ty jesteś chrześcijaninem i nagle widzą ciebie nad jeziorem. Bo opowiadało się w pracy, w rodzinie, że będzie się przyjmować chrzest w jeziorze i wszyscy przychodzili i człowiek, nie powiem, że to jest normalne, bo strach, lęk, to nie jest normalne, ale człowiek miał strach, lęk, jak to będzie, co inni powiedzą, a Bóg gdzieś w tym momencie dawał takie patrzenie, takie duchowe oczy, że wydawało ci, że jesteś sam tam. Tak, w każdym razie, żeśmy to odczuwali. I dlatego musisz jasno się opowiedzieć. Kiedy jesteś człowiekiem wierzącym, musisz przyjąć chrzest, obwieścić wszystkim, że należysz do Jezusa Chrystusa. Że należysz do Jezusa Chrystusa. To, co już wspomniałem, że musimy coś zrobić, jeżeli chcemy modlić się i mieć kontakt z Bogiem. Ale musimy też coś zrobić, jeżeli chcemy, abyśmy żyli w przebaczeniu, i żeby nie być, a żeby inni nie mieli do nas nienawiści, jeżeli komuś zrobiłeś krzywdę, kogoś skrzywdziłeś, nie wystarczy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, przepraszam, za to już to więcej się nie powtórzy. Właściwą drogą jest to, że co trzeba zrobić? Trzeba pójść do osoby skrzywdzonej, powiedzieć: przepraszam, ja chcę to naprawić. Tak wygląda właściwe przebaczenie. Musimy pójść, musimy zrobić to. Ja już to wspominałem, kiedy coś złego zrobisz, że tak ci trudno pójść do tej osoby, że aż się skręca. A jeżeli to przełamiesz i pójdziesz, to tym większa chwała Boża się okaże. Ja kiedyś obraziłem mojego przełożonego. Powiedziałem mu o takiej sytuacji prawdziwej, w którą on był zamieszany i to go dotknęło, że nie odzywał się do mnie. No i ja sobie tak usiadłem, mówię: no co to, ja powiedziałem mu przecież, to takie naprawdę jest. Ale usiadłem i Duch Święty nie dało mi spokoju, nic mi nie szło. O modlitwie mowy nie było. Nawet praca ci nie szła. Rozmawiałeś z innymi ludźmi, a ta osoba ci stała przed oczami. I ja poszedłem, w końcu poszedłem tą osobę przeprosić. I wiecie co, ja już to kiedyś mówiłem, ja tą osobę przeprosiłem, on mi wybaczył i on w tym czasie zrobił krzywdę innej osobie, ten człowiek, którego ja przeprosiłem. I to, że ja poszedłem do niego poprosić o wybaczenie, to jego tak ruszyło, że on z tą osobą już nie rozmawiał długi czas. I on poszedł do niej i ją przeprosić i oni ze sobą się pojednali i było wszystko okej. I czyje to jest działanie? To jest działanie Ducha Świętego. My musimy coś uczynić. My nie możemy żyć tak, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Nas, chrześcijan, również obowiązuje wiele zasad. My rozumiemy i umiemy podporządkować się zasadom w pracy. My rozumiemy i umiemy podporządkować się zasadom kodeks ruchu drogowego, a często nie umiemy podporządkować się zasadom zborowym, społecznościowym, rodzinnym. Uważam, że jeżeli będziemy ludźmi, którzy przestrzegają zasad, takich, które wydają nam się mało istotne, mało znaczące, one będą przynosiły owoce. Chciałbym jeszcze powiedzieć o podnoszeniu rąk, o modlitwie głośnej. Zwróćmy uwagę, jak dokonało się nasze zbawienie, bo czasami mówimy, że my nie musimy nic mówić, że my nie musimy do Boga nic mówić, że my możemy wzdychać. Jak dokonało się nasze zbawienie? O tym nam mówi list do Rzymian, że dotknęła cię Ewangelia, to człowiek zaczyna wierzyć w swoim sercu, ale co musi dalej zrobić? Słucham? Musisz ustami wyznać. To znaczy, zaraz, ja się tak zastanawiałem, to jak ja uwierzę w sercu, a nic nie powiem, to ja nie jestem zbawiony? Ale Boże Słowo mówi jasno. Uwierzysz w sercu, ustami musisz wyznać, że Jezus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Dlaczego to trzeba uczynić? Dlatego, że tak nas Bóg stworzył. I naturalną rzeczą jest wyznawać to, w kogo uwierzyliśmy. Naturalną rzeczą jest wyznać głośno, żeby to usłyszały wszelkie demony, wszelkie moce ciemności: Jezus jest moim Panem. Bo co to oznacza? Że należę do Pana, a tym Panem jest Jezus Chrystus. Nie ma nade mną innego Pana i ja to muszę wyznać. Wyobrażacie sobie, teraz nie ma monarchii konstytucyjnej, ale kiedyś. Wyobrażacie sobie, że rycerz, który walczył na wojnie i pytają się go, kto jest twoim królem? To za kogo walczysz na wojnie? Bo lubię to. Czy to by było rycerska postawa? Tak nas Bóg stworzył. My musimy wyznawać, znać swoją tożsamość, znać, do kogo należymy, i diabeł wraz ze swoimi zastępami musi wiedzieć, że Jezus jest moim Panem. Ja muszę to wyznawać. Nie raz przy moim nawróceniu, ale wielokrotnie muszę to wyznawać. Wielokrotnie, kiedy przychodzi zagrożenie, muszę to wyznawać, że Jezus jest moim Panem. Oglądanie cudów moimi oczami cielesnymi nie uczyni tego, że Jezus będzie moim Panem. Ja muszę uwierzyć w sercu i wyznać to. A co to jest wyznanie? To jest uczynek, to musimy zrobić. Naszym ciałem, naszym cielesnym językiem. Serce jest przekonane, duch ożywa, a nasz cielesny język musi to wyznać. Tak samo sprawa się ma z podnoszeniem rąk. Wielu z nas tego, ja też czasami tego nie rozumiałem. A co to za znaczenie? Czy ja podnoszę ręce, czy ja nie podnoszę ręce? Nieraz się chciało podnieść, a się nie podnosiło. Albo klaskanie. Ja za często nie klaszczę, ale czasami jak duch mój jest pobudzony przez Ducha Świętego, klaszczę. I ja myślę, że tak powinno być. Że jeżeli nasz duch żyje, I ta płaszczyzna do spotkania się z Duchem Świętym jest przygotowana, nasz Duch żyje. I Duch Święty spotyka się z naszym duchem i nasze życie jest podporządkowane naszemu duchowi. A nasza dusza, która ma emocje, wrażliwa jest, odczuwa piękno, radość. Nasze ciało, które reaguje na emocje, które są w naszej duszy. No to naturalną rzeczą jest, że kiedy raduję się, podnoszę moje ręce. Naturalną rzeczą jest, kiedy raduję się, to klaszczę. Dla mnie to jest wszystko dzisiaj naturalne, ale dlatego, że wiem, że ja muszę coś czynić, że ja muszę coś czynić ze względu na to, że należę do Jezusa Chrystusa. I czy dzisiaj jest ważne chodzić na nasze społeczności? Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie znamy czasów, które minęły, były za nami, jak były ważne dla chrześcijaństwa. I myślę, że nie można jakoś tak gloryfikować, że żyjemy w takich szczególnych czasach, że ci ludzie wierzący, co kiedyś żyli, to było nic. My teraz żyjemy w szczególnych czasach. Myślę, że właściwą postawą jest to, że żyjemy w innych czasach. Żyjemy w czasach trudnych, w czasach ostatecznych. I uważam, że w dzisiejszych czasach szczególnie istotne jest to budowanie społeczności. A budowanie społeczności polega na tym, że wspólnie się spotykamy. Zwróćmy uwagę na pierwszych chrześcijan, co oni czynili. Nawrócili się, wielu z tych ludzi, pierwsi chrześcijanie to byli Żydzi. Oni byli przyzwyczajeni do spotykania się w świątyni. Chyba jak żaden naród. Bóg wymagał od nich, żeby się zgromadzali wspólnie. I ci ludzie nawrócili się. To byli pierwsi chrześcijanie. Żydzi roznieśli chrześcijaństwo na cały świat. Było prześladowanie. Ludzie byli, zgromadzali się w różnych miejscach. Nie było budynków, byli rozproszeni, w różnych miejscach się zgromadzali. A jednak apostoł Paweł powiedział, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. To znaczy, że jeżeli byłem w domu, a była gdzieś organizowana modlitwa, to ja musiałem wstać, wziąć swoje ciało, wstać, pójść tam i to było właściwe. Bóg tego wymaga. Mimo zagrożenia, mimo trudnych sytuacji, trudnych chwil musiałem wstać i pójść. Dlaczego? Bo tak nas Bóg uczynił. My nie możemy żyć bez rodziny. Ja sobie nie wyobrażam życia bez mojej rodziny. My nie możemy jako ludzie wierzący żyć bez społeczności. I tu jest też z tym problem, bo wielu ludzi uważa, że ja nie muszę należeć do żadnej społeczności. Musisz należeć do zdrowej społeczności, by mieć życie duchowe. Ja to uważam. Ja tak uważam. Kiedy pojadę do mojego domu i nie mamy kontaktu ze społecznością, naprawdę Bóg działa w inny sposób, ale gdzieś z czegoś człowiek jest ograbiony. Człowiek wierzący musi mieć zapuszczone korzenie w jakiejś żywej społeczności dla Jezusa Chrystusa. Bez korzeni nie można żyć. Nie można właściwie żyć. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że nie możemy sobie podchodzić lekceważąco do życia człowieka wierzącego. Nie możemy postępować tak, że we wszelkich sprawach świeckich ja mogę przestrzegać i robić wiele rzeczy, ale jeżeli chodzi o moje życie duchowe, jestem wolny. Musimy wiele rzeczy czynić w naszym życiu, aby mieć wiarę. Musimy wiele rzeczy czynić, aby nasze modlitwy docierały do Boga. Musimy wiele rzeczy czynić, aby nasze życie było święte. Musimy wiele rzeczy czynić, aby być z ludźmi pojednanymi, Musimy wiele rzeczy czynić, aby nasze dzieci chodziły do kościoła. Musimy wiele rzeczy czynić, abyśmy byli w służbie. Musimy wiele rzeczy czynić, aby służba była owocna. To wszystko wymaga od nas wysiłku. I inaczej życie duchowe nie istnieje. I to, co przytoczyłem, ten fragment, że w Izraelu dzisiaj jest takie przysłowie, że jeżeli chcesz coś zapamiętać, to musisz to zrobić. I ja myślę, że w duchowym wymiarze wygląda to tak samo. Jeżeli chcesz zapamiętać spotykanie się z Duchem Świętym, to musisz oczyścić się, musisz się spotkać z Duchem Świętym osobiście i będziesz pamiętał. To będzie dla ciebie zachęceniem, żeby znowu i znowu spotykać się z Duchem Świętym. Jeżeli pokosztowałeś smak przebaczenia, to musisz, jeżeli taka sytuacja w twoim sercu zaistnieje, musisz załatwić wiele spraw. I będziesz pamiętał i będziesz żył w swoim sercu tym, co się dokonało. Przecież nie inaczej uczymy się. Nauczysz się języka, jak nie powtarzasz, jak nie robisz czegoś. Dziwne, że my duchowe rzeczy nieraz w naszym duchowym życiu odrzucamy, wiele rzeczy nie chcemy robić, uważamy, że one nie są potrzebne, a są pożyteczne, ale nie odrzucamy tych rzeczy takich, które nie mają wpływu z życiem duchowym. Uczymy się historii, uczymy się, żeby zrobić egzamin. Musimy to zrobić. Jak chcesz naprawić samochód, to musisz zapłacić, jeżeli nikt ciebie nie nauczy, to musisz zapłacić tak zwane frycowe i coś zepsuć, żeby następnym razem już to zrobić bez przeszkód. Jeżeli chcesz nauczyć się kłaść płytki, to musisz to wykonać, musisz to zrobić. W życiu duchowym obowiązują, może inaczej wyglądają te zasady, ale naturę mamy taką, jaką Bóg nam dał i też musimy wiele rzeczy robić, żeby duchowe rzeczy istniały w naszym życiu. Amen.